nice all in me.
Studencki magazyn prawniczy.
Krótsze i prostsze postępowanie karne. Taki stan chcieli osiągnąć twórcy nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Na przeszło 50 stronach noweli wprowadzono rozwiązania, które przez środowisko prawnicze zostały zgodnie okrzyknięte rewolucyjnymi. I przy tym stwierdzeniu zgodny ton się kończy, bo czy to zmiany w dobrym, czy w złym kierunku? Cóż, zdania są silnie podzielone, temat budzi żywe emocje, a nowelizacja ma zarówno swoich zagorzałych zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników. Zmiany wprowadzone nowelą wejdą w życie już 1 lipca. Czy dzięki nim rzeczywiście postępowanie będzie krótsze i prostsze? Jaki wpływ zmiana filozofii karania może mieć na przeciętnego obywatela? I jak interpretować podpisaną przez prezydenta w zeszłym miesiącu kolejną nowelizację do kodeksu postępowania karnego, czyli nowelizację do nowelizacji? Właśnie na te pytania będziemy odpowiadać w tym odcinku All You Need Is Law. Witam Was serdecznie, z tej strony Izabela Koc i ze mną w studio znamienici goście. Kierownik Zakładu Kryminalistyki, profesor UG, doktor habilitowany Krzysztof Woźniewski.
Witam serdecznie.
Reprezentujący poglądy pro-noweli.
Zasadniczo.
I sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, dr Marek Skwarcow.
Witam Państwa.
Mający zdanie zasadniczo odmienne.
Umiarkowany przeciwnik.
I zaczniemy od prawdy. Zgłębiając tajniki postępowania karnego, dowiadujemy się, że tak zasadniczo to prawdy są dwie. Ta materialna i ta formalna.
Myślę, że trzeba zacząć od przypomnienia treści artykułu 2, paragraf 2, który nam statuje zasadę tak zwanej prawdy materialnej. I co jest ciekawe, ta zasada nie uległa najmniejszej zmianie. Można się zastanawiać i poszukiwać źródeł poglądów, skąd nagle niby przejście w wyniku wprowadzonej nowelizacji na grunt zasady prawdy formalnej. Ja tego tak nie widzę, że zasada prawdy materialnej nie została zniesiona, natomiast rzeczywiście warto by się zastanowić nad sensem prawnym zmiany zasady trafnej reakcji karnej, która uległa przynajmniej w tej wersji przyjętej w ustawie w nowym brzmieniu. Ja myślę, że tutaj można by zacytować, jeśli można.
Tak, ja mam przed sobą przepis artykułu 2, paragraf 1, punkt 1, który z dniem 1 lipca ulegnie zmianie, a mianowicie przepisów będzie brzmiał następująco. Sprawca przestępstwa został wykryty, pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba, której nie udowodniono winy, nie poniosła tej odpowiedzialności.
I to jest ta fundamentalna zmiana. Nie udowodniono winy, wtedy nie poniesie odpowiedzialności. Na dzień dzisiejszy brzmienie tej zasady wygląda w ten sposób, że odpowiedzialności karnej podlega osoba, proszę przypomnieć.
Sprawca przestępstwa został wykryty, pociągnięty do odpowiedzialności karnej, osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności.
A osoba niewinna nie poniosła odpowiedzialności. Zwróćmy uwagę na zmianę redakcji. Osoba niewinna nie poniosła odpowiedzialności, osoba, której nie udowodniono winy, nie poniosła odpowiedzialności.
W redakcji bardzo subtelna jest ta zmiana.
Natomiast jest istotna, biorąc pod uwagę zadania i cele postępowania karnego. Otóż przy jeszcze ciągle do 1 lipca obowiązującej redakcji ustawodawca zakładał, aby organy procesowe uczyniły praktycznie wszystko to, co jest możliwe, aby rzeczywisty sprawca został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej. W praktyce oczywiście te możliwości są różne. W związku z tym de facto bardzo często wyglądało to w ten sposób, że do odpowiedzialności karnej była pociągana osoba, której po prostu udowodniono winę, a uwalniana odpowiedzialności była osoba, której tej winy nie udowodniono, czyli de facto, moim prywatnym zdaniem, nowa redakcja sankcjonuje ten stan, który i tak w praktyce chyba był realizowany. Tak mi się wydaje, nie wiem, jak kolega sędzia.
Odpowiedź na to pytanie powinienem opatrzyć króciutkim wstępem, a mianowicie takim, że ludzie, którzy zajmują się procedurą karną, powinni ci, którzy ją obserwują, szeroko pojęci przedstawiciele mediów, jak i osoby prywatne, muszą wiedzieć o jednej rzeczy, że często udowodnienie prawdy materialnej w procesie karnym jest niezwykle trudne. I tak naprawdę, biorąc pod uwagę instytucje nawet związane z zakazami dowodowymi, z tym, że oskarżonemu przysługuje prawo do odmowy składania wyjaśnień, odmowy odpowiedzi na postawione mu pytania, a również to, że oskarżony może w ogóle nie odpowiadać na żadne pytania. Często wykrycie prawdy jest, tak jak powiedziałem, niezwykle trudne i często zdarza się, że tak naprawdę organy, a szczególnie sąd, który sąd pierwszej instancji, który dokonuje ustaleń faktycznych, nie jest w stanie tej prawdy ustalić. Więc w obecnym kształcie ustawy Kodeks Postępowania Karnego, mimo wielu wysiłków organów procesowych, tej prawdy ta prawda materialna jest tak naprawdę ulotna. Więc odpowiedź na to pytanie można zacząć od takiego stwierdzenia, że uważam także, że nie mamy, po 1 lipca nie będziemy mieli do czynienia z tak naprawdę z prawdą formalną. Dokładnie. Natomiast i wyjaśnienie prawdy materialnej może okazać się trudniejsze w stanie prawnym po dniu 1 lipca. Natomiast jeśli chodzi o zasadę trafnej reakcji karnej, o której wspomniał pan profesor Woźniewski, rzeczywiście w mojej ocenie przepis artykułu 2, paragraf 1, punkt 1, on tak naprawdę sankcjonuje stan, który wynika z aktualnego stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Karnego. Nie widzę tutaj żadnych niebezpieczeń związanych ze zmianą tego przepisu. Thank you.
program All You Need Is Law. Rozmawiamy dzisiaj o nowelizacji, a w studiu goście kierownik Zakładu Kryminalistyki, profesor UG dr habilitowany Krzysztof Woźniewski i sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku dr Marek Skwarcow. Co odnośnie zwiększenia kontradyktoryjności? Bo to jest następny postulat, który ta nowelizacja miała tutaj uskutecznić.
Jeśli chodzi o zwiększenie kontradyktoryjności postępowania...
I może na początku wyjaśnijmy w ogóle słuchaczom, co to w ogóle jest.
Zasada kontradyktoryjności to jest zasada, która statuje taką regułę, że równouprawnione strony, bo to jest niezwykle istotne, wiodą spór przed niezawisłym sędzią. To jest istota zasady kontradyktoryjności. W obecnym modelu postępowania sądowego, a szczególnie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, sędzia prowadzi aktywny udział w postępowaniu dowodowym. To znaczy na sądzie ciąży obowiązek wyjaśnienia prawdy, tej, o której wspomnieliśmy. Wygląda to w ten sposób, że wszystkie czynności postępowania jurysdykcyjnego w fazie postępowania dowodowego przeprowadza ten właśnie sędzia. Czyli to sędzia przesłuchuje świadków, to sędzia odczytuje protokoły, to sędzia dopuszcza dowód. Tak naprawdę w aktualnym stanie prawnym strony postępowania, zarówno strona oskarżycielska, jak i strona oskarżona, nie mają obowiązku wyjaśniania prawdy.
Panie sędzio, czyli że mam rozumieć, że tą nowelizację odczuje pan na własnej skórze?
To znaczy, ja akurat orzekam w wydziale odwoławczym, ale w rozmowach z kolegami, którzy orzekają w wydziale pierwszoinstancyjnym, oczywiście. Obecny stan prawny po 1 lipca zwalniał będzie sąd z obowiązku tak szczegółowego, dokładnego wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Tylko chciałbym zwrócić uwagę na bardzo jedną rzecz. Proces kontradyktoryjny, tak jak powiedziałem, to jest proces równych stron. W obecnym, proszę państwa, stanie techniki, ja nie wyobrażam sobie równości stron w sytuacji, kiedy po jednej stronie występuje, powiedzmy, prokurator prokuratury okręgowej i na przykład wyselekcjonowane agendy policji, powiedzmy CBA, które dysponują wszelkimi możliwymi środkami technicznymi, mają pieniądze na prowadzenie postępowania wynikające z pieniędzy z budżetu państwa. A po drugiej stronie występuje podejrzany tymczasowo aresztowany, który korzysta z pomocy obrony z urzędu. W mojej ocenie...
Który dysponuje tylko pieniędzmi klienta właściwie tylko oskarżonego.
Tylko tak, którego na przykład nie stać na podjęcie skutecznej obrony. W mojej ocenie nie nawiąże się ten trójramienny stosunek procesowy, który jest niezbędny do wykrystalizowania zasady kontradyktoryjności. Obawiam się, że... Znaczy, ja widzę tutaj bardzo dużo niebezpieczeństw. W mojej ocenie w obecnym kształcie techniki życia społecznego trudno będzie nawiązać ten stosunek wynikający z zasady kontradyktoryjności. Oddaję głos panu profesorowi.
W uzupełnieniu uwag w większości zdecydowanie trafnych kolegi doktora trzeba zauważyć i podkreślono tam nawet w uzasadnieniu do kodyfikacji, że współcześnie ten spór wygląda w ten sposób, że spór prowadzi sędzia z oskarżonym, obrońcą, a czasem nawet i prokuratorem, bo to wynika z założenia, iż sąd czuwa, aby wszelkie okoliczności sprawy zostały wyjaśnione. Siłą rzeczy, tak jak to zauważył dr Skwarcow, strony nie czują się aż tak bardzo motywowane do aktywnej postawy, bo odpowiedzialnym ostatecznie za wynik postępowania dowodowego i tak jest sąd. Po 1 lipca jest takie przekonanie i kodyfikatorzy i zwolennicy tej kodyfikacji bardzo na to liczą, że może nie od razu, ale zmieni się też nastawienie tych stron, ponieważ przyjęta konstrukcja postępowania sądowego, a zwłaszcza w ramach jego postępowania dowodowego, wymusi aktywność tych stron. Z czego to wynika, proszę państwa? Fundamentalna zmiana, artykuł 167 Kodeksu Postępowania Karnego, który na nowo definiuje nam paradygmat inicjatywy dowodowej. Znowuż tam są od strony redakcyjnej osoby niewczytujące się mogą nawet i nie zauważyć różnicy, ale tam W aktualnej wersji artykuł 167 brzmi, że dowody przeprowadza się z urzędu i na wniosek uprawnionych podmiotów. Nowa redakcja, wprowadzona nowelizacją, mówi wyraźnie, że strony przeprowadzają dowód po uprzednim dopuszczeniu strony. Co to oznacza praktycznie? Nadal strony będą miały prawo składania wniosków dowodowych, czyli żądania przeprowadzenia określonego dowodu na jakąś tam tezę. Nadal sąd jest decydentem, mówiąc kolokwialnie, to sąd decyduje o dopuszczeniu bądź oddaleniu takiego wniosku dowodowego, a siłą rzeczy, czy dany dowód będzie przeprowadzony, czy nie, ale po dopuszczeniu już samo przeprowadzenie dowodu, czyli powiedzmy sobie wyciągnięcie informacji o znaczeniu dowodowym, będzie należało do stron. I to jest ta fundamentalna i kapitalna zmiana, którą zresztą myślę, że wielu radiosłuchaczy obserwuje przy różnego rodzaju filmach, powiedzmy sobie z kręgu anglosaskiej kultury prawnej, gdzie rzeczywiście strony aktywnie starają się wydobyć interesujące ich informacje, na przykład od świadka. Doktor Chwaczow poruszył jeszcze jeden bardzo ważny problem w kontekście zasady kontradyktoryjności. Otóż oczywiście warunkiem zasady kontradyktoryjności jest równość broni. Przynajmniej ja jeszcze tak byłem uczony. Równość broni to nie oznacza nic innego, że dwa podmioty wiodące, toczące spór przed niezawisłym sądem mają dokładnie te same uprawnienia. I od tej strony ustawa to gwarantuje. Tak samo oskarżony, jak i oskarżyciel mogą składać wnioski dowodowe na udowodnienie interesujących ich okoliczności i inne wnioski procesowe, to się nie tylko sprowadza do wniosków dowodowych. Natomiast rzeczywiście powstaje problem równości faktycznej. Ale jeśli chodzi o równość faktyczną, tu jest problem przed każdym ustawodawcą i myślę, że w każdej dziedzinie prawa. Prawo między innymi ma służyć niwelowaniu różnic faktycznych, tych różnic do końca oczywiście nie będąc w stanie zniwelować. Tu jest dobry przykład dobrze wyszkolonego prokuratora, za którym stoi aparat organów postępowania przygotowawczego, dobrze wyszkolonego, a przede wszystkim oprzyrządowanego, naprzeciwko stanie rzeczywiście oskarżony i teraz pytanie z lepszym lub gorszym obrońcą. I tak naprawdę pozycja tego oskarżonego dużo zależy, no nie ukrywajmy, od jego zdolności intelektualnych, a także od poziomu reprezentowanej obrony przez jego obrońcę. Ale czy z tego tytułu należałoby bardzo krytycznie podchodzić do akurat tego aspektu tej reformy, to nie jestem do końca przekonany, bo miałem okazję obserwować także za granicą w krajach o kulturze anglosaskiej. Powiem tak, to działa. To działa. Rzeczywiście wymaga to więcej aktywności po obu stronach procesu. Ja myślę, że na razie chyba bardziej mającą wejść w życie zmianą, chyba są przerażeni prokuratorzy niż adwokaci. Ale problem pewnej nierówności faktycznej, wynikającej z faktycznych możliwości poszczególnych stron procesu, rzeczywiście jest. Oczywiście praktyka pokaże, czy to jest problem na tyle ważny, żeby zastanowić się nad ewentualnymi korektami tego modelu. Na plus odchodzące już tutaj, powiedzmy sobie, regulacje jest to, że sędzia miał jednak, no jeszcze do 1 lipca, ma możliwość aktywnego wchodzenia w kwestie dowodowe, poszukiwania dowodów i ich przeprowadzania niezależnie od inicjatywy stron, bo nie oszukujmy się, idea zasady kontradyktoryjności to jest dokładnie to, co powiedział pan doktor Skwarcow, walka procesowa równych stron, ale o korzystny dla siebie wynik. I nie jest tak, że obie strony będą dążyć za wszelką cenę do wyjaśnienia wszelkich okoliczności faktycznych, będą dążyć do wyjaśnienia okoliczności faktycznych korzystnych z ich punktu widzenia. De lege lata, czyli na gruncie obowiązującego prawa, sędzia ma bardzo duże możliwości, powiedzmy sobie, przeciwdziałania temu, a nawet nie ma potrzeby przeciwdziałania, ponieważ on aktywnie przeprowadza postępowanie dowodowe. Po zmianach w artykule 167 interwencja dowodowa sądu będzie niezwykle ograniczona do przypadków rzeczywiście wyjątkowych, jak mówi ustawodawca, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, a treścią wypełni to pewnie praktyka i orzecznictwo.
Jeszcze tego, że zostawiono sędziemu tą furtkę, czy to nie jest tak, że te szczególne okoliczności, te szczególne wypadki nie stanowią takiej furtki, że to właściwie, że ona będzie tak używana, jakby się właściwie nic nie zmieniło i sędzia dalej będzie mógł mieć tą aktywną rolę?
Jeżeli spojrzymy na proces karny, który gdzieś tam występuje w umysłach sędziów, rzeczywiście jest takie niebezpieczeństwo, mogą się zdarzyć przypadki postępowań, gdzie sędzia mimo jakby nurtu, jakim przyświeca ustawodawca do wzmocnienia kontradyktoryjności, będzie aktywnie uczestniczył w wyjaśnianiu prawdy. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na przepis artykułu 366, który jest właśnie skorelowany z przepisem artykułu 167. W obecnym stanie prawnym przepis ten brzmi w następujący sposób. Przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem, bacząc, aby zostały wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności sprawy. A po 1 lipca przepis ten będzie brzmiał: przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem. To jest również kolosalna zmiana właśnie w zakresie wyjaśniania okoliczności sprawy. Uważam, że sędziowie, którzy żywo dyskutują i zapoznają się dosyć intensywnie, zresztą od dłuższego czasu, bo te zmiany tak naprawdę zostały zainicjowane mocą tak zwanej noweli wrześniowej z września 2013 roku, mają tego świadomość, że ten proces karny się zmieni. To jakby nie ulega wątpliwości. Z punktu widzenia sędziów rzeczywiście jakby ściągnięcie z ich barków tego bardzo żmudnego procesu, jakim jest wyjaśnianie prawdy, jest na pewno lepsze, chociaż uważam, że ta furtka, jaką daje przepis artykułu 167 KPK, jest słusznym posunięciem ustawodawcy. Ja chciałbym tylko wskazać jeszcze na jedną bardzo istotną rzecz, bo głosy przedstawicieli doktryny, jak i środowisko sędziowskie, prokuratorskie, głównie skupiają się na tym segmencie spraw, które kończą postępowanie przygotowawcze wniesieniem aktu oskarżenia. Czyli przyjmuje się, że to jest około 30% spraw, jakie prowadzi policja bądź prokuratura pod nadzorem, znaczy policja pod nadzorem prokuratury bądź sama prokuratura. A 70% spraw to są sprawy albo kończące się decyzją o umorzeniu postępowania, albo decyzją o odmowie wszczęcia tego postępowania. Istotne jest to, że z punktu widzenia interesów pokrzywdzonego, oczywiście lepiej jest dla niego, aby prokurator akt oskarżenia do sądu wniósł, ponieważ daje mu to pełną podstawę później do zabezpieczenia wszelkiego typu roszczeń, także w charakterze cywilnoprawnym. Natomiast obawiam się, że po 1 lipca prokuratorzy, którzy najbardziej, jak to użyję takiego określenia, jak anioł świętej, jak anioł święconej wody, boją się święconej wody, boją się uniewinnień, wzrośnie ten segment spraw, które kończą się umorzeniem postępowania. Moim zdaniem to będzie pierwszy zasadniczy skutek nowelizacji, z czego zwykły obywatel nie zdaje sobie z tego sprawy. Oczywiście mu później przysługuje prawo do wniesienia tak zwanego subsydiarnego aktu oskarżenia, tylko że tutaj, proszę państwa, również działa ta reguła odnośnie kontradyktoryjności postępowania, gdzie pokrzywdzonemu będzie jeszcze trudniej te dowody zebrać. I to jest jakby ten aspekt nowelizacji, o którym niestety nie mówi się zbyt często i zbyt głośno.
Mówiąc obrazowo, sytuacja na szali sądowej będzie nieco przypominać sytuację na korcie tenisowym, gdzie dwie strony wymieniają między sobą piłki, a nad prawidłowością owej wymiany piłek czuwa sędzia. I to będzie mniej więcej podobnie, przynajmniej chyba tak można zdekodować ów kształt nowego postępowania sądowego z przyjętej nowelizacji. Sędzia interweniuje w sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. Zobaczymy, jak praktyka orzecznicza nam rozjaśni, sklaryfikuje, sprecyzuje te zwroty. Jest ryzyko, że ta wąska brama albo wąska furteczka może stać się szeroką bramą i dojść do zjawiska polegającego na tym, że wyjątek z powrotem stanie się zasadą. Niemniej jednak potrzeba będzie troszeczkę czasu, żeby zobaczyć. Wiele w rękach sądów odwoławczych, ponieważ to sędziowie sądów odwoławczych jednak będą tymi pierwszymi liniowymi sędziami dokonującymi kontroli ewentualnie wniesionych do nich orzeczeń i będą zmuszeni dokonać takiej czy innej interpretacji. To może skutkować oczywiście odpowiednimi zapytaniami do Sądu Najwyższego. 167 będzie przedmiotem wielu wypowiedzi, nie tylko doktrynalnych, bo jeśli chodzi o wypowiedzi doktrynalne, to już jest co najmniej kilkadziesiąt różnego rodzaju artykułów. Natomiast też pewnie będzie przedmiotem wypowiedzi organów sądowych.
To, co pewnie nie będzie sprzyjało takiej wymianie poglądów z panem profesorem Woźniewskim, jest istotne to, akurat jestem zwolennikiem takiej nowelizacji, ja jako sędzia odwoławczy, że sąd odwoławczy będzie miał mniejszą możliwość uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, ponieważ jakby nic nie deprecjonuje rangi wymiaru sprawiedliwości, jak sprawa, która toczy się wiele lat, po raz kolejny osoby są wzywane do sądu, świadkowie są słuchani na te same okoliczności. Czas jest czynnikiem nieubłagalnym, po prostu ludzie nie pamiętają poszczególnych zdarzeń. I uważam, że nowelizacja, która daje sądowi odwoławczemu szersze możliwości przeprowadzenia postępowania dowodowego i mniejsze możliwości uchylania wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, w mojej ocenie jest to przysłowiowy strzał w dziesiątkę.
Miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak się stanie. Ja tu się zgadzam w pełni z panem doktorem. Tu między nami sporu nie będzie, zwłaszcza, że społeczeństwo naprawdę nie rozumie różnego rodzaju enuncjacji prasowych, że w procesie po 15-letnim okresie trwania ktoś został skazany i często człowiek jest zmuszony, ale jak to 15, ja już nie mówię o 20-letnich procesach, a to u nas jest absolutnie całkiem możliwe z uwagi na to, że sędzia, że sąd odwoławczy ma prawo uchylić do ponownego rozpoznania. Ponowne rozpoznanie można by powiedzieć, że otwiera grę na nowo. Znowu wyrok sądu pierwszej instancji, znowu apelacja, znowu może
wyrok
być uchylenie.
Wyrok sądu odwoławczego.
Wyrok sąd i tak w nieskończoność można by praktycznie,
tym bardziej,
do przedawnienia.
Że oczywiście nie będę tutaj obiektywny w swoich sądach, ponieważ nikt nie powinien być sędzią we własnej sprawie, ale uważam, że no nic tak nie wpływa negatywnie na obraz wymiaru sprawiedliwości, właśnie jak te wielokrotnie uchylane sprawy, gdzie już tak naprawdę nikt nie wie, co jest przedmiotem tego postępowania. I wymierzenie kary, powiedzmy po 15 czy po nawet 10 latach osobie, która jest już zupełnie innym człowiekiem, tak naprawdę traci ten taki filozoficzny sens wymiaru kary, ponieważ proces karny powinien być szybki, oczywiście przy zachowaniu gwarancji procesowych i gwarancji zachowania zasady prawdy materialnej, natomiast te procesy przedłużające się, uchylające wyroki. Jeden jeszcze taki bardzo istotny fragment rozważań. Ja również przez wiele lat byłem sędzią orzekającym w sądzie pierwszej instancji i proszę mi wierzyć, nic nie działa tak demobilizująco na tego sędziego, który prowadził to postępowanie, napisał bardzo obszerne uzasadnienie w sprawie, poświęcił wiele czasu, a później okazuje się, że sąd odwoławczy uchyla ten wyrok czasami zupełnie z niezrozumiałych powodów i wówczas taki sędzia jakby traci sens wiary w to, co tak naprawdę robi. No ale to są już jakby kwestie oczywiście pozanormatywne, natomiast z punktu widzenia pracy sędziego niezwykle istotne.
A to nie jest tak, że często sędzia ma po prostu tyle spraw, że czasem nawet trudno się jest, powiedzmy, przygotować do rozprawy?
No wie pani, no drodzy słuchacze, no jakby ideą rzetelnego orzekania w sprawie karnej jest znajomość sprawy. Mieszkam w aglomeracji trójmiejskiej, gdzie biorąc pod uwagę liczbę spraw, to jest jedna z większych sądów w Polsce, jeśli chodzi szczególnie o Sąd Rejonowy Gdańsk Południe w Gdańsku. To jest sąd, gdzie sędziowie, akurat znam pracę tego sądu, wcześniej w nim orzekałem, a obecnie sprawy z tego sądu trafiają do Wydziału Odwoławczego, w którym orzekam. To są na pewno sprawy bardzo trudne, wielotomowe. Jest tych spraw wiele. No i muszę powiedzieć, że często się zdarza, że uchylenie takiego wyroku powoduje później, że ta sprawa toczy się po 3-4 razy dłużej niż za pierwszym razem, bo świadkowie nie chcą się stawiać do sądu, oskarżeni podobnie. Nigdy zresztą oskarżeni tak naprawdę nie są zainteresowani wydaniem prawomocnego wyroku skazującego. No proszę państwa, tu musimy być realistami.
A skuteczność reakcji karnej jednak zależy od szybkości.
Zależy od szybkości postępowania. To jest jakby podstawowy czynnik, który trzeba wziąć pod uwagę.
Program All You Need Is Law. Rozmawiamy dzisiaj o nowelizacji, a w studiu goście kierownik Zakładu Kryminalistyki, profesor UG dr habilitowany Krzysztof Woźniewski i sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku dr Marek Skwarcow. Podsumowując, co możemy stwierdzić o tej nowelizacji?
Podzielam pogląd wyrażony wielokrotnie na różnego rodzaju konferencjach przez członków komisji kodyfikacyjnej, zwłaszcza pana profesora Piotra Hofmańskiego, aktualnie sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego, że ta nowelizacja, ona była potrzebna. Komisja kodyfikacyjna stanęła przed bardzo trudnym problemem po długim już okresie obowiązywania kodeksu z 1997 roku, czy napisać na nowo kodeks postępowania karnego, który już był kilkadziesiąt razy nowelizowany. To już w ogóle jest temat na osobną rozmowę, żeby tak ważne gałęzie prawa, jak na przykład prawo karne, było po kilkadziesiąt razy nowelizowane. Już
chyba
pomijamy.
Dokładnie 60 nowelizacji.
A, wie pani co? W zeszłym roku 100. W zeszłym roku osiągnęło to liczbę 100 nowelizacji. Biorąc pod uwagę, że od 97 roku... No to jest,
minęło 18 lat.
No, minęło 18 lat. Rocznie, no bardzo niestabilna ustawa, no prawie tak jak podatkowa.
A czy... przepraszam, że się wtrącę, kodeks wszedł tak naprawdę rok później.
Dokładnie.
W 98
roku. Oczywiście, jak najbardziej. Czy też przemodelować. Zdecydowano się na ten drugi sposób zmiany, można śmiało powiedzieć, modelu postępowania karnego w Polsce. Pamiętajmy, że on był zawsze kontradyktoryjny i gdzie byśmy nie sięgnęli do wypowiedzi w różnego rodzaju podręcznikach procesu karnego, kontradyktoryjność była podkreślana, natomiast ten model polegający na możliwościach reagowania i wykazywania inicjatywy dowodowej przez czynnik sądowy spowodował, że faktycznie ta kontradyktoryjność nie była pełna. Przyjęto szereg nowych rozwiązań mających na celu i promowanie, i wzmocnienie faktyczne tej kontradyktoryjności. I ja jestem umiarkowanym optymistą i sobie myślę, że trzeba było i tego w naszym polskim procesie karnym spróbować. Ponieważ, tak sobie myślę na marginesie, dotychczasowa formuła wyczerpała swoje możliwości. I trzeba było zaproponować coś nowego i to zostało zaproponowane. Propozycja mi osobiście wydaje się bardzo przemyślana, bardzo spójna, ale musimy pamiętać, że prawo z jednej strony tworzą ludzie, ale z drugiej strony to prawo też i realizują ludzie i dopiero ich codzienna praktyka ich stosowania zobaczymy, co udało się rzeczywiście osiągnąć zamierzonych skutków, a co być może będzie wymagało poprawy, udoskonalenia, mam nadzieję, że niekoniecznie powrotu.
Panie doktorze?
W mojej ocenie te nowe, znowelizowane przepisy budzą o tyle uzasadnione takie obawy wynikające z faktu, że dokonano tak naprawdę zmiany modelu postępowania sądowego. Natomiast nie dokonano modelu postępowania przygotowawczego, czyli tego pierwszego etapu postępowania karnego. Dlatego uważam z punktu widzenia jakby celności przepisów, że należało jednak mimo wszystko zastanowić się nad wprowadzeniem nowego kodeksu. Ponieważ, proszę Państwa, postępowanie przygotowawcze, czyli to właśnie prowadzone przez policję pod nadzorem prokuratora albo przez prokuratora, albo inne organy oskarżycielskie, których nie ma czasu, żeby wymieniać, jest niezwykle istotnym postępowaniem. I należało te przepisy w mojej ocenie bardziej skorelować z przepisami dotyczącymi postępowania jurysdykcyjnego. I tutaj widzę bardzo duże niebezpieczeństwa. I obawiam się właśnie, że pierwszym zasadniczym problemem, przed jakim staną organy stosujące prawo, będzie właśnie ten rozdźwięk między postępowaniem przygotowawczym a postępowaniem sądowym. I tutaj widzę właśnie duże niebezpieczeństwo, ale jest to temat na zupełnie inną dyskusję.
No właśnie, pytanie, czy mamy czas i możliwość tutaj chociażby króciutko się odnieść, bo niewątpliwie faktem jest, że nowelizacja dotyka przede wszystkim postępowania sądowego. Owszem, są zmiany w postępowaniu przygotowawczym, ale można by powiedzieć, że z punktu widzenia postępowania jurysdykcyjnego i jego potrzeb to praktycznie niewielkie. Idea tej zmiany, która dotknęła, bo dotknęła postępowanie przygotowawcze, polega na tym, aby zadania postępowania przygotowawczego sprowadzały się tak naprawdę do zebrania właściwego materiału dowodowego, który by pozwolił na znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy są podstawy do zasadnego wniesienia aktu oskarżenia. Mówiąc kolokwialnie, czy uda się zebrać policji, prokuratorowi, taki materiał dowodowy, który można by powiedzieć, że z dużym stopniem prawdopodobieństwa zakończy się uzyskaniem po wniesieniu ewentualnie aktu oskarżenia skazaniem. Natomiast na obronę tej koncepcji chciałbym tylko powiedzieć, że to jest problem, czy zmiana modelu postępowania przygotowawczego musiała koniecznie też wiązać się z normatywną regulacją na nowo postępowania przygotowawczego. Z tego, co mi wiadomo, założenie jest takie, że ponieważ celem działania organów postępowania przygotowawczego będzie odpowiedź na pytanie, czy są podstawy do wniesienia aktu oskarżenia, czy też nie, a jeżeli już wnosimy akt oskarżenia, to ponieważ prokurator będzie będzie jedną z aktywnych stron, będzie walczył o korzystny dla siebie wynik, co spowoduje też konieczność, że już prokurator jeden będzie praktycznie obecny w ramach danej sprawy, a nie tak jak do tej pory jest to możliwe, że praktycznie co rozprawa może być inny prokurator. W tej chwili raczej nie będą chcieli dzielić się swoją odpowiedzialnością, ale to może wywołać duże problemy natury logistycznej w ramach samej prokuratury. Dokładnie, organizacyjnej, ale założenie z tego, co wiem, kodyfikatorów jest takich, że to jest w sumie wewnętrzny problem prokuratury. Z punktu widzenia postępowania sądowego jest to rzecz obojętna, ma się zjawić oskarżyciel publiczny, który będzie walczył o korzystny, w jego oczywiście wypadku wyrok najczęściej inny skazujący. Natomiast jak ten aparat za prokuratorem pracuje, jak oni sobie zorganizują pracę, po prostu przyjęto, że jest to wewnętrzna sprawa tych organów. No i tu byśmy też rzeczywiście mogli rozpocząć kolejną dyskusję, czy i jakie czynniki są w stanie doprowadzić do reorganizacji danej instytucji, czy potrzebny jest impuls normatywny, czy też świadomość nowych zadań i celów.
To już tak zupełnie na koniec, bardzo istotnym problemem, którego nie udało nam się w dniu dzisiejszym omówić, jest zagadnienie, czy nadal w polskim procesie karnym powinna obowiązywać zasada legalizmu. Czy nadal prokurator w każdej sprawie, która jest o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, powinien takie postępowanie wszczynać i wnosić akt oskarżenia. Tak właśnie jak pan profesor Woźniewski nawiązał proces karny anglosaski, bardziej znany mi jest ten angielski z kilku publikacji. Właśnie tam zasada legalizmu nie obowiązuje i to ma moim zdaniem fundamentalne znaczenie, odpowiedź na to pytanie, czy obecnie w polskim procesie karnym nie dojrzeliśmy do takiej sytuacji, aby rozpocząć poważną dyskusję nad dalszym obowiązywaniem tejże zasady.
Bardzo trudny i osobny temat, bardzo ważny, ponieważ zasada legalizmu to tak naprawdę obowiązek organów ścigania na podjęcie jakichś akcji z momentem powzięcia informacji o czynie zabronionym. I tak jak tutaj doktor Skwarczow słusznie zauważył, w procesie anglosaskim jest zasada oportunizmu, to znaczy organy same decydują, czy i z jakim czynem wystąpić do sądu. Ale to temat na osobną audycję i może będzie okazja się na ten temat wypowiedzieć. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję, że panowie zachęcili słuchaczy do może następnego odcinka audycji. Dzisiaj to już wszystko. Podsumowując, czas i praktyka pokaże, co z tą nowelizacją. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.
Studencki magazyn prawniczy.